A jeszcze godzinę temu była 7:22. Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Łodzi i kandydat do Komisji Śledczej do spraw afery VAT, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie rektorze, witam państwa.
Łódź, trudne miasto?
No, pytanie o w którym kontekście, w którym aspekcie. Miasto, które ma swoje problemy, od wielu lat nierozwiązane. Miasto, które jest takie poczucie, że oczekuje zmian. No i to jest miasto, które zasłużyło na to, żeby być liderem wśród dużych miast, a nie w jego ogonie. Niestety dzisiaj tak to trochę wygląda, zatem wiele pracy przed nami, ale jest duża inicjatywa taka społeczna, duża inicjatywa ludzi, którzy chcą się angażować w zmianę Łodzi, więc mam nadzieję, że wspólnie uda nam się to zrobić.
Największe problemy Łodzi, które potrafimy wymienić, to jest tak, po pierwsze, że ludzie wyjeżdżają z Łodzi, to prawda?
Demografia.
Czyli starzeje się Łódź, to jest druga, bo młodzi ludzie szukają albo w Londynie, albo w Warszawie, która jest bliżej miejsce pracy i też właśnie wyjeżdżają, bo nie mają co tam robić. I co pan prezydent na to? Jaką ma pan radę? Co pan by chciał zrobić?
Rzeczywiście to są te problemy, czyli jakby najszybciej się wyludniamy. Jeżeli nie będziemy reagować na tą sytuację, no to staniemy się z dużego miasta średnim i będziemy mieli ogromne problemy w wielu aspektach, polegające na problemach z utrzymaniem infrastruktury, z rozwojem tej infrastruktury i z rozlewaniem się miasta, które jest bardzo duże, a przy mniejszej liczbie mieszkańców będzie z tym problem. Zatem to jest podstawowy problem, którym musimy się uporać. Mamy świetną ofertę edukacyjną, czyli uczelnie zachęcają do studiowania w Łodzi, natomiast później miasto nie zachęca do pozostania w tym mieście. I to jest ten ogromny problem. My musimy zachęcić młodzież, młode osoby, które zostają po studiach, które zastanawiają się, gdzie pracować, żeby jednak wybrali Łódź. Jak już studiowali po 5 lat co najmniej, to żeby jednak chcieli zostać w Łodzi.
A w ostatnich latach największe łódzkie inwestycje są jakie?
No to pytanie, czy mówimy o takich gospodarczych, czy infrastrukturalnych.
O gospodarczych inwestycjach.
No to tu jest mało tych sukcesów. Niestety niewiele się działo, jeśli chodzi o gospodarkę. Trochę więcej, jeśli chodzi o infrastrukturę, natomiast o gospodarkę, to mamy trochę przedsiębiorstw, które wykonują pracę dość mało skomplikowaną, polegającą na montowni. Mamy branżę AGD wokół Łodzi, w samej Łodzi. No ale oczekujemy jednak, żeby te fabryki coraz bardziej się specjalizowały, coraz bardziej się mechanizowały, były coraz bardziej nowoczesne, innowacyjne. Zależy nam na tym, żeby w Łodzi wprowadzać biznes bardziej innowacyjny niż dotychczas.
To każdemu na tym zależy, ale w jaki sposób chciałby pan przekonać kogoś, żeby do Łodzi, czy myśli pan o polskim kapitale, czy też zachęta dla kapitału, nie wiem, niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego, chińskiego?
Przede wszystkim musimy mieć ofertę dla takich inwestorów. Mamy uczelnie, więc mamy osoby, które by były świetnie wykwalifikowane, ale mamy problem na przykład z miejscem na inwestycje. Jest to gigantyczny problem, ponieważ uważam, że w mieście powinno być mniej magazynów, a więcej takich właśnie podmiotów dla mieszkańców Łodzi. Okazuje się, że przedsiębiorstwa duże, ciekawe, budują się za granicami Łodzi, zaraz za granicami albo odrobinę dalej. Więc musimy zachęcać po pierwsze pracownikami. To jest wielka nasza zaleta. Mamy spore bezrobocie, bo około 6%. Jak porównamy z dużymi miastami, to średnio jest mniej więcej 2%, więc mamy jeszcze bazę pracowniczą, która mogłaby obsługiwać to miejsce. A poza tym, no musimy stworzyć, bo niedoceniana jest jedna bardzo ważna rzecz. Wszyscy ci, którzy podejmują decyzje o inwestycjach, oni najczęściej później muszą w mieście, w którym się tą inwestycję zaczyna realizować, zamieszkać. Więc my musimy stworzyć też bardzo dogodne klimat dla mieszkania w Łodzi, bo wtedy ten szczebel menedżerski, ten szczebel zarządzający będzie przy podejmowaniu decyzji o miejscu lokalizacji biznesu brał pod uwagę również, czy będzie mu się tam dobrze mieszkało. To jest prozaiczny argument, ale naprawdę z wieloma rozmawiałem i mówili, że w Łodzi nie, bo miasto jest takie, a nie inne. Więc Kraków im się lepiej podoba albo Wrocław. Więc my musimy stworzyć też dobre warunki dla mieszkania w Łodzi. Dla przyjezdnych.
Czy nie z takim samym programem występuje pana konkurentka, czyli pani prezydent Zdanowska?
No, ciężko mówić o programie obecnego prezydenta, jak się rządzi 8 lat, to znaczy programem jest to, co się robi na co dzień. Jak przyjrzymy się temu, to niestety na najważniejsze problemy Łodzi odpowiedzi nie ma. Nie ma odpowiedzi na demografię, czyli na wyludnianie się miasta, żadnej odpowiedzi. I nie ma odpowiedzi na gigantyczne korki, które są w Łodzi. Jesteśmy liderem w Polsce, w Europie, na świecie piąte miejsce bodajże. I to statystyki mówią o tym takie niezależne, branżowe. No więc jeżeli my się nie uporamy z tymi problemami, to jaki inwestor będzie chciał inwestować w poważny w Łodzi? Wyludnienie się mieszkańców, czyli stawianie mieszkańców starszych, czyli mieszkańców, którzy nie są potencjalnymi pracownikami, a wyjazd młodych, no nie zachęca do robienia tutaj biznesu.
To te, czyli korki w Łodzi, wyludnianie się w Łodzi. A co dobrego pani premier Zdanowska zrobiła dla Łodzi? Jest coś takiego, za co by pan pochwalił swoją konkurentkę?
Ciężko pochwalić, ponieważ były bardzo duże próby na przykład rozwoju infrastruktury drogowo-komunikacyjnej, tylko okazuje się, że to było na tyle nieprzemyślane, że wydaliśmy bardzo dużo środków, ale nie osiągnęliśmy efektu, który był oczekiwany, bo polityka to już sztuka realizowania celów. Jeżeli mieliśmy cel polegający na tym, że udrożnimy miasto, no to się okazuje, że po wielu latach różnych inwestycji, mniej czy bardziej trafionych, tego problemu nie rozwiązaliśmy. Więc z jednej strony można powiedzieć, że coś zrobiliśmy, ale problem cały czas jest. Jak się zapyta Łodzian, na co narzekają, no to gigantyczne korki, podczas gdy wydaliśmy już kilka miliardów w tym zakresie.
Ale w korkach stoją ci, którzy mają samochody i którzy przemieszczają się samochodami. To może rowery są sposobem, przynajmniej w miesiącach letnich, na rozwiązanie tego problemu korków. Mówiło się o tym, że Łódź ma być tym jednym z centrów logistycznych dla jedwabnego szlaku. To się dzieje?
To się dzieje, natomiast my musimy mieć też świadomość tego, że jedwabny szlak to nie są wyłącznie jakby pozytywy, wyłącznie zalety, bo mocno protestuje na przykład cała branża włókiennicza, materiałowa, która jest wokół Łodzi i samej Łodzi i ona się obawia o ogromną konkurencję polegającą na tym, że wszystko to, co dzisiaj produkują, może być po prostu przywiezione i w większości zamknąć przedsiębiorstwa, które dzisiaj są jeszcze rodzinne, więc to trzeba tak na kilku nogach stać, jeśli chodzi o rozwój przemysłu i takiego.
Ja to się z tym zgadzam, bo w ogóle czy jedwabny szlak jest komukolwiek poza Chińczykami do czegokolwiek potrzebne, to też jest pytanie, ale mają siłę i mają pieniądze, żeby to forsować, ale te, czyli w Łodzi ten włókiennicza tradycja cały czas jest.
Jest ogromna i wiele przemysłu funkcjonuje wokół tego. Ono poprzez brak zachęt i jakiegokolwiek planu na to przeniósł się trochę za granicę Łodzi, przeniósł się do Żgowa, do Pabiani, czyli do miast, które są przy granicy z Łodzią. Natomiast on cały czas w regionie, aglomeracji funkcjonuje i my musimy to uszanować. Mnóstwo jest firm, które zajmuje się na przykład nawet korzystaniem z półproduktów chińskich, ale jednak później tworzeniem z tego wyrobu lokalnego. Więc my musimy dbać o to, że mieliśmy przez wiele lat taki kierunek rozwoju, jak właśnie włókiennictwo i musimy o tym pamiętać i raczej rozbudowywać to, niż robić do tego biznesu dużą konkurencję.
To, co ma ożywić Łódź, to mówiło się o dwóch wielkich inwestycjach. Pierwsza, kolej, która w ciągu chwili potrafi dowieźć pasażerów z Łodzi do Warszawy i z Warszawy do Łodzi, a druga wielka inwestycja, centralny port lotniczy, który też ma, Łódź ma w tym trójkącie, Łódź, Warszawa, centralny port lotniczy uczestniczyć.
To prawda, no ten, wiele się o tym mówi i oponenci oczywiście zarzucają, że to przyniesie jakiś problem dla lotniska naszego lokalnego, że to może być jednak kłopot, a nie szansa, natomiast ja uważam absolutnie inaczej. My w zasadzie tym portem zbliżamy Warszawę do Łodzi. Jakby to centrum, które jechaliśmy 140 kilometrów, teraz będziemy mieli je bliżej przy około setce kilometrów, więc lotnisko nasze już dzisiaj praktycznie łódzkie nie funkcjonuje. Tam jest obsługa pasażerów na poziomie lotniska w Szymanach, więc to nie jest wielka rzecz. Natomiast też jest całkowicie inny zakres działalności. Tutaj mamy interkontynentalne lotnisko, natomiast nasze lotnisko...
Mamy mieć.
Tu jest małe lotnisko, które funkcjonuje na zasadzie połączeń europejskich. Więc nie ma tutaj konkurencji, może być wręcz synergia, tylko my musimy się na to otworzyć, a nie mówić, że to jest zły projekt. I mam nadzieję, że wszyscy decydenci w tej sprawie, obecnie samorządowi, zdają sobie z tego sprawę, że trzeba upatrywać w tym wielkiej szansy na zatrudnienie pracowników. Jeżeli dzisiaj masa łodzian wyjeżdża do Warszawy, to tym bardziej będzie zainteresowana, żeby pracować chociażby w Baranowie, gdzie będzie zatrudnionych kilkadziesiąt tysięcy osób.
Pan był w Baranowie?
Tak, byłem w tym miejscu, gdzie potencjalnie ma to lotnisko powstać. No dzisiaj tam nic nie wskazuje na to, poza tym, że to są puste, czyste tereny, poza jakimiś wyjątkami, ale oczywiście bym sobie życzył, żeby to lotnisko było na przykład bliżej, bo była też lokalizacja Babska brana pod uwagę, ale tam została ona wykluczona, czy jest gorsza z powodów takich zupełnie obiektywnych, pogodowych, transportowych, kolejowych, więc ja rozumiem, że my nie możemy się takim partykularnym interesem kierować przy takiej wielkiej inwestycji, tylko wybrać najlepszą lokalizację i ta między Łodzią a Warszawą naprawdę jest niezła.
Gdyby wybudowano szybką kolej, ale to są duże pieniądze, można by było 100 kilometrów przejechać, nie wiem, w 20 minut, tak na dobrą sprawę.
Dokładnie, no i takie są plany. Co więcej, mamy dzisiaj ogromny problem polegający na tym, że bardzo długo czekaliśmy, a bardzo krótko cieszyliśmy się autostradą do Warszawy, dlatego że te dwa pasy okazały się absolutnie niewystarczające i budowa portu powoduje i wymusi rozbudowanie autostrady o kolejny pas ruchu. Czyli... To jest absolutnie potrzebne i koniecznie. Dzisiaj wszyscy, którzy jadą do Warszawy o którejkolwiek porze, wiedzą, że to jest potrzebne.
Trzeci pas, kolejne koszty. Zawsze jest pytanie, skąd na to wszystko można brać pieniądze. Premier Morawiecki już zapowiada ten podatek solidarnościowy, który mają najbogatsi wpłacać do budżetu państwa po to, żeby najbiedniejsi mogli z tego budżetu państwa wyciągać, dostawać pieniądze. To jest projekt, to jest pomysł, czy to już jest realizowane?
No do 15 maja będą przedstawione założenia, więc w przyszłym tygodniu będziemy znali już naprawdę duże konkrety tego pomysłu.
Poseł Kukiz 15, który był przed godziną 8 w poranku w Net, powiedział, że wprowadziliśmy nowy podatek od paliw, 10 groszy od każdego litra, że paliwo podrożeje. Pan poseł coś na ten temat słyszał?
No oczywiście, że słyszałem, interesuję się tej debacie. Jeśli mowa o tym podatku solidarnościowym, to trzeba to jak uspokajać, bo on ma dotyczyć 1-2% osób, które zarabiają średnio na osobę w rodzinie powyżej na przykład 300 tysięcy złotych. To są
ale
kwoty...
Ale dziennie, rocznie, czy na przykład przez 10
miesięcznie,
lat?
Miesięcznie.
Powyżej 300...
300 tysięcy rocznie, czyli ponad czy około 30 tysięcy miesięcznie, więc proszę mi powiedzieć, jaka część społeczeństwa zarabia takie kwoty. Naprawdę, no nie żałujmy osób, które dzisiaj zarabiają kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, bo to jest absolutnie niewielkie grono. Klasa średnia zarabiająca około 8, 10 tysięcy, 12 brutto, ona w żaden sposób tą sytuacją nie będzie dotknięta. Natomiast jeżeli mówimy o paliwie, przecież to jest opłata obciążająca producentów i mamy gwarancję zapewnienia naszych państwowych przedsiębiorców, którzy wskazują, że żadnych zmian z tego powodu cen paliwa nie będzie.
A kto będzie wiedział, z jakiego powodu są zmiany cen paliwa? Przyjeżdżamy na stację benzynową, patrzymy, paliwo jest 10 groszy droższe i skąd wiemy, czy dlatego, że taka jest koniunktura na świecie, czy dlatego, że jest podatek, przecież tego nie będziemy wiedzieć.
Ale każdy, kto będzie chciał się tym zainteresować, to wyjaśnić, będzie mógł spokojnie to zrobić, bo ekonomiści są w stanie wyliczyć cenę paliwa bardzo precyzyjnie, bo jest ustalona marża, jest cena baryłki ropy, są koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, więc można spokojnie obliczyć, czy z jakiego tytułu paliwo wzrasta. Ono w Polsce wzrasta wyłącznie z tego powodu, że jest różnica w cenach zakupu surowca, nic więcej.
Czyli te 10 groszy to właściwie jest podatek od produkcji paliw w wielkich koncernach paliwowych, no,
oczywiście,
tak?
Że tak. To jest inna forma wyjęcia dywidendy z przedsiębiorstw, które produkują.
Ale to po co taką inną formę stosować? Po co to zapisywać w jakiejś ustawie? Skoro państwo może brać dywidendę, bo jest największym udziałowcem, to może sobie podnieść tą dywidendę bez wpisywania ustawy.
Ale z wielu szczegółowych powodów prawno-finansowo-podatkowych dużo korzystniejsze jest, żeby w ten sposób to robić. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, szanowni państwo, kilka lat temu identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku tak zwanego podatku miedziowego i KGHM-u. taka sama formuła spowodowała, że przecież nie było żadnego topnięcia na rynkach związanych z miedzią, natomiast ten podatek został wprowadzony i w gruncie rzeczy obciążył właściwie tylko KGHM. Więc to jest normalna praktyka. Dzisiaj ktoś mówi, że to jest jakaś innowacja czy jakieś zagrożenie, absolutnie tak nie jest.
Ale jeśli chodzi o KGHM, no to była obietnica, że ten podatek zostanie zniesiony, bo to bardzo obciążało przedsiębiorstwo, wielkie, bogate przedsiębiorstwo, które też może zostać biedne w zależności od koniunktury miedzi. Nie został ten podatek wycofany, a tu został nowy podatek wprowadzony.
Znaczy, o podatku możemy mówić wtedy, jeżeli mówimy o dotykaniu go, znaczy kierowaniu go, gdzie podmiotem podatku jest obywatel. Tutaj tak nie jest. My tutaj rozstrzygamy sobie sprawę między producentami i sprzedawcami, a nie między Polakami. Polacy nie będą z tego tytułu mieli żadnych kosztów.
Ale zapisane to jest w ustawie, że tu masz Orlen i Lotos, macie zapłacić te 10 groszy?
Tak, no to jest oczywiste, że spółki Skarbu Państwa będą wiedziały, jak w tej sytuacji się zachować.
Ale to jest oczywiste, zależy od rządu. Może być nieoczywiste dla kolejnego rządu, skoro jest tak zapisane. Przecież tak jest, panie
pośle. No jeżeli pan redaktor ma wątpliwości, jak się może zachować kolejny rząd, no to tutaj przyznaję panu rację. Za tego rządu na pewno to się na cenę paliwa nie przełoży.
Jeszcze jedna rzecz, Polska specjalną strefą ekonomiczną. Pan poseł zna ustawę, czyta ustawę. Co to z kolei za zwierzę?
Ja mam taką przypadłość, że jako prawnik znam w zasadzie prawie wszystkie ustawy, które przechodzą przez parlament. Interesuję się tym po prostu, nawet jeżeli nie jestem w komisji, nawet jeżeli nie jest to główny mój przedmiot zainteresowania. Oczywiście znam ten projekt ustawy. Jest to bardzo dobry projekt, który likwiduje pewnego rodzaju biurokrację i utrudnianie w funkcjonowaniu biznesu, ponieważ dzisiaj rozszerzenie strefy polegało na tym, że to Rada Ministrów za każdym razem musiała podejmować decyzję o tym, że rozszerzamy na dany teren strefę. Trwało to miesiącami. Sam o sprawy łódzkie zabiegałem, żeby Rada Ministrów rozpatrzyła w tym cyklu takim legislacyjnym, kilkumiesięcznym i wydała rozporządzenie. Dzisiaj konkretny teren, jeżeli spełnia pewne warunki, może być w strefie bez podejmowania jakby indywidualnych decyzji. To ułatwi proces, powoduje, że w wielu miejscach, gdzie odstraszano, mówiono, że tu nie ma strefy, więc nie warto to robić, bo nie wiadomo, co zrobi Rada Ministrów. Dzisiaj, jeżeli są spełnione warunki wynikające z ustawy, to można skorzystać z benefitów, które przynoszą nam reguły funkcjonowania w strefie.
Ale gdzieś jakiś podpis musi złożyć, czy też możemy powiedzieć, a właśnie my na 5. piętrze w budynku Pasty jesteśmy specjalną strefą ekonomiczną i nie będziemy płacić podatków.
To są już te strefy lokalne, które funkcjonują w Polsce. Jest ich kilka, nie kilkanaście, zdaje się, kilka. Zatem idzie się do lokalnej strefy, na przykład łódzka strefa, specjalna strefa ekonomiczna i tam się negocjuje warunki, spełnienie tych warunków i wchodzenie do strefy, a nie na poziomie legislacyjnym, na poziomie Rady Ministrów. To był zawsze problem polegający na tym, że nie było szybkości działania, nie było pewności co do miejsca, w którym ta inwestycja mogłaby powstać.
Ale czy to dotyczy tych spółek, które są, czy to są spółki, które powstają, czy na przykład jest wielka firma, na przykład produkująca okna, prawda? Jest taka Fakro firma się nazywa. Czy ona może powiedzieć właściciel, no to jesteśmy specjalną strefą ekonomiczną?
No jeżeli spełni warunki, to tak. Znaczy to wszystko dotyczy nowych podmiotów, bo wchodzenie do strefy to jest moment otwierania biznesu. Więc ci wszyscy, którzy są w tej strefie, no to ich nieszczególnie interesuje to, na jakich warunkach można wejść do strefy. Natomiast to jest dla wszystkich tych, którzy chcą i rozważają prowadzenie biznesu, to mogą ustalić, w których miejscach spełnia się parametry wejścia do strefy ekonomicznej i dzięki temu w prosty sposób można zacząć biznes na terenie strefy.
Jak w prosty, jak nie sposób nawet tego zrozumieć, co pan poseł mówi, co to są za parametry, co to jest w ogóle, bo próbowałem się wczytać i pomyślałem sobie, że to jest bardziej skomplikowane, że to jest skomplikowana procedura. Gdzieś ktoś musi coś ocenić w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, czy małe, czy mikro, czy średnie, czy duże, to coś tam takiego jest, gdzie widać od razu tłum urzędników, którzy będzie się nad tym pochylał.
Nie, właśnie chodzi o to, że to będzie dużo mniejszy tłum niż do tej pory i są jasne kryteria wskazane. My jako Polska musimy mieć preferencje co do sprowadzania i dotowania biznesu. To nie jest tak, że każdy biznes nam jest bardzo przychylny i świetny. Jak byliśmy w latach 90. i 2000. chłonni na każdy biznes, tak teraz powinniśmy jednak swoją gospodarkę jednak pobudzać w tym zakresie, w którym jest to dla nas korzystne. I są na przykład parametry, które wskazują na stopę bezrobocia, też rodzaj biznesu, też na możliwości z punktu widzenia samorządu, czyli dochodu samorządu, czyli tam, gdzie ten biznes z punktu widzenia Polski i z punktu widzenia samorządu byłby najkorzystniejszy, czyli preferujemy taki biznes, preferujemy na terenach, które są niezurbanizowane i o dużym bezrobociu i na takim terenie, w którym na przykład dochód samorządu jest niezbyt duży. Więc to są parametry, które będą stymulowały rozwój takich przedsięwzięć, jakie sobie życzymy i w takich miejscach, które sobie życzymy.
Przyjmijmy, że te kryteria są proste. Komisja VAT-owska kiedy powstanie?
Przeprocedowaliśmy pierwsze czytanie. Teraz Komisja Ustawodawcza musi się tym zająć. Zakładam z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że na kolejnym posiedzeniu czerwcowym będzie powołana Komisja Śledcza.
I w skład tej komisji pan jest pewny, że pan wejdzie w skład tej komisji?
Absolutnie nie jestem pewien.
A chciałby pan?
No, to jest bardzo trudna decyzja, dlatego że trzeba byłoby to połączyć z prowadzeniem kampanii i z zaangażowaniem w Łodzi. Natomiast ja od początku tą sprawą się interesowałem, jako prawnik też wiele o tym czytałem, więc jestem gotów podjąć takiego zadania, ale pozostawiam tą decyzję kierownictwu ugrupowania.
A jakie będzie pana hasło? Czym pan chce mieszkańców Łodzi do siebie przekonać?
Po raz pierwszy właściwie zdiagnozować problemy Łodzi i zaproponować ich rozwiązanie. Do tej pory była tylko diagnoza od lat 90., czyli wszyscy wiedzieli, z czym jest problem, ale go nie rozwiązywali.
A ma pan pomysł na kampanię? Jak będzie ona przebiegać?
Tak. No nie chciałbym tutaj zdradzać szczegółów, ale już niebawem zaczniemy prezentować pierwsze propozycje programowe, czyli jak te problemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, rozwiązywać.
Ma pan energii wystarczająco dużo?
No myślę, panie rektorze, że nasza rozmowa dzisiaj do tego przekonuje, ale proszę obserwować moją działalność, wtedy będzie pewność.
Ma pan mieszkanie w Łodzi?
Ja mieszkam oczywiście w Łodzi.
Urodził się pan w Łodzi?
Nie urodziłem się w Łodzi, ale całe dorosłe życie spędziłem w Łodzi.
Punkt wyjścia to sondaże są jakie?
Sondaże są takie, że do tej pory robiono sondaże w momencie, w którym tylko pani prezydent Zdanowska kandydowała, więc ciężko uznać, że jakiekolwiek były. No teraz mamy już kilku kandydatów, więc można robić takie poważne sondaże. Oczywiście startujemy z poziomu jednak osoby, która się ubiega o urząd, a nie jest prezydentem. Zawsze obecny prezydent ma taki plus, kilkanaście procent osób, które zatrudnił, osób, z którymi współpracuje, w których zgromadził wokół urzędu i to zawsze sondaże obecnemu prezydentowi pokazują dużą przewagę. Natomiast ja uważam, że im dłużej w kampanii, im dłużej z propozycjami programowymi, im dłużej w zaangażowanie, tym te sondaże będą lepsze.
Wybieramy się z Porankiem Wnet do Łodzi.
Serdecznie zapraszam.
Będzie to czerwiec, tak myślę, i wtedy na ulicy Piotrkowskiej spotkamy się z panem Waldemarem Budą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Łodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, że miłego dnia.
Jest godzina, my też miłego dnia panu posłowi życzymy, jest godzina 8:45.